Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na kolejny wykład w ramach telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Dziś wykładowcy Katedry Filologii Biblijnej. Są nimi pani dr Anna Rambiert-Kwaśniewska. Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
I drugim wykładowcą jest ksiądz dr Mariusz Szmajdziński. Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Szanowni Państwo, dziś o imionach i nazwach własnych w Biblii. Oczywiście po wykładzie okazja do postawienia pytań, do rozmowy z naszymi wykładowcami. Zapraszam serdecznie.
Szanowni Państwo, mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa do drugiej części naszego wykładu, tym razem poświęconego nazwom własnym, ale nazwom własnym geograficznym przede wszystkim. Często podróżując po różnych krajach, a nawet podróżując po Polsce, widzimy nazwy, nad których znaczeniem się nie zastanawiamy. A okazuje się, że często nazwy miast, nazwy rzek nawiązują do pewnych legend. Wspomnimy tu na przykład o Jeleniej Górze, która została tak nazwana ze względu na bardzo ciekawy pojedynek Bolesława Krzywoustego z dorodnym jeleniem. Nawiązują do podłoża, choćby wspomnijmy o Iławie, która nazywa się tak ze względu na iły występujące szeroko w jej okolicach. Do ukształtowania terenu, wspomnijmy znowu o Brodnicy, która nawiązuje do Brodu, czy też do miejsc kultu, jak choćby Kalwaria Zebrzydowska. Skoro polskie nazwy mają tak bogate znaczenie i nawiązują do tak ciekawych historii, nawiązują do różnych okoliczności, w których narodziły się pewne nazwy własne, nazwy miejscowe, to jakże ważne muszą być też nazwy własne w Piśmie Świętym. Nawiązują one nie tylko do pewnych okoliczności powstania, ale również, tak jak w przypadku nazw polskich, do pewnych miejsc kultu, do teofanii itd., itd. Będziemy podążać tym samym szlakiem, którym podążaliśmy przy naszym ostatnim spotkaniu. Czyli zatrzymamy się przede wszystkim na etymologiach nazw własnych, nazw geograficznych. Przytoczmy tu chociaż, nawiązując do poprzedniego odcinka, Jaira i historię ze wskrzeszeniem jego córki. Otóż okazuje się, że Jair oznacza niosącego światło, czy też budzika, co w kontekście całej historii gra niezwykłą rolę, ponieważ to właśnie wiara Jaira przyczyniła się do obudzenia jego własnej córki. Zatem w ten sam sposób przyjrzyjmy się nazwom własnym, nazwom w Piśmie Świętym. Zapraszamy Państwa do wędrówki właśnie szlakiem tych niezwykle ciekawych, niezwykle ważnych, znaczących nazw po Ziemi Świętej, po Kanaanie, który już możemy tutaj od razu zaznaczyć, wywodzi się od akadyjskiego kinnachu, które to słowo oznacza purpurę, czy też czyli Kanaan możemy nazwać ziemią, czy też krainą purpury, niezwykle cennego barwnika, który pozyskiwano ze ślimaków poławianych u wybrzeży Ziemi Świętej i Fenicji. A skoro mamy rozpocząć naszą wędrówkę od miejsc najważniejszych, to też podążymy śladem najważniejszego z nauczycieli. Księże Mariuszu, czy może ksiądz opowiedzieć nam o ważnych miejscach, znaczących miejscach, które w życiu Pana Jezusa odgrywają ważną rolę i pozwalają nam w interpretacji niektórych fragmentów Pisma Świętego odkrywania nowych treści?
Tak, dziękuję. Mogę i uczynię to w ramach naszego wykładu z największą przyjemnością, a zacznę od cytatu. W tym mieście wszystko się zaczęło i życie się zaczęło. To słowa świętego Jana Pawła II, które wypowiedział 18 lat temu w swoim rodzinnym mieście w Wadowicach. Dziś, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, kiedy wpatrujemy się w Maryję, możemy te słowa odnieść do Nazaretu. Dziś w tym mieście wszystko się zaczęło. Zaczęło się życie, zaczęło się wcielenie. Tu mieszkała Maryja, pokorna służebnica pańska. Nazaret to, jak widzimy, miasto w północnej części Izraela, miasto w Galilei. A my wpatrujemy się w Maryję, w pokorną służebnicę pańską, do której przyszedł anioł Gabriel i zwiastował jej dobrą nowinę. Tu także, w Nazarecie, wychował się Pan Jezus. Nazaret. Zatrzymujemy się na etymologiach nas własnych. Otóż Nazaret, po hebrajsku Nacerat, pochodzi najprawdopodobniej od czasownika nacar, hebrajskiego czasownika, który oznacza obserwować, chronić, strzec, pilnować. Wiąże on się także etymologicznie z rzeczownikiem necer, który oznacza odrośl, młody, świeży pęd. I aby wydobyć głębię znaczeniową, co kryje się w określeniu, w tej nazwie własnej Nazaret, przyjrzyjmy się tekstom, w których występuje ta czasownikowa forma nacar, czy też rzeczownik necer. Teksty, w których występuje czasownik, można pogrupować następująco. Przede wszystkim jest w nich mowa o pilnowaniu czy ochronie jakiegoś miejsca albo terytorium. Wówczas formy, które powstają od czasownika nacar, oznaczają swego rodzaju strażnice, wartownie. Wiele razy ten czasownik odnosi się także do działania Pana Boga, podkreślając Jego miłosierdzie oraz troskę nad swoim ludem. Tutaj mamy zestawione, pogrupowane pewne teksty i podane przykłady. Jeżeli mamy czas, jeżeli mamy taką możliwość czy też chęć, możemy odszukać wskazane miejsca w Piśmie Świętym. A więc Bóg strzeże, to znaczy zachowuje swoje miłosierdzie. Następnie Bóg otacza troską, czyli strzeże swój lud. Natomiast w odniesieniu do człowieka ten czasownik oznacza zachowywanie Bożych przykazań, Bożego prawa. I przejdźmy już teraz do konkretnych przykładów. Czasownik nacar występuje między innymi w Księdze Wyjścia, 34 rozdziale, wersecie 6. Jest to bardzo ważny tekst. W naszej katedrze pojawiał się on już wielokrotnie, bardzo często. Jest to tak zwane synajskie wyznanie wiary. Bóg objawia się Mojżeszowi i mówi: Pan, Pan, to Bóg miłosierny i łaskawy, daleki od gniewu i pełen miłosierdzia i wierności. Ten, który zachowuje miłosierdzie dla tysięcy pokoleń, gładzi nieprawość, zbrodnie i grzech. Widzimy, w którym miejscu jest ten użyty ten czasownik w formie imię słowu, nocer, zachowuje miłosierdzie. Inny, bardzo piękny tekst, mówiący o tym, jak Bóg strzeże i zachowuje człowieka, to fragment z Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 32, werset 10. Tam z kolei czytamy: znalazł go na ziemi pustynnej. Ten tekst odnosi się do Izraela. Na pustkowiu, gdzie rozlegał się dziki wrzask, objął go opieką, zaczął nauczać, strzegł go jak źrenicy w oku. Znowuż pojawia się tutaj ten czasownik, nieco innej formie, ale właśnie Bóg strzeże człowieka, strzeże swojego ludu jak źrenicy oka. Natomiast w odniesieniu do człowieka ten czasownik występuje wielokrotnie w Psalmie 119, który jest pochwałą Bożego Słowa, czy też pochwałą Bożych przykazań i pragnieniem zachowywania tych przykazań. Człowiek odnajduje szczęście właśnie w zachowywaniu Bożych przykazań. I już zaraz na początku tego psalmu, w wersecie drugim, czytamy: szczęśliwi, którzy zachowują Jego napomnienia, całym sercem szukają Go. Oraz nieco dalej, w wersecie 56, oto co do mnie należy, przykazania Jego zachowywać. I znowuż mamy wyraźnie zaznaczone formy, których formy czasownika na car. I zwróćmy uwagę, jak to wszystko bardzo pięknie wypełniło się w życiu Maryi, mieszkanki Nazaretu. Bóg okazał jej miłosierdzie w sposób szczególny, wybierając ją na matkę swojego syna. Bóg zachował, ustrzegł ją od grzechu i rzeczywiście strzegł jak źrenicy oka. A ona sama zachowywała Boże przykazania i w tym odnalazła nie tylko sens swojego życia, ale pełne szczęście i piękno. To Nazaret. A ta nazwa, jak wspomniałem, jest także bliska rzeczownikowi necer, który oznacza odrośl, młody i świeży pęd. Jeden z ważniejszych tekstów mesjańskich Starego Testamentu zapowiadający przyjście Mesjasza to Księga Izajasza, rozdział 11, werset 1. Tam czytamy: wyrośnie różdżka z pnia Jessego, a odrośl, właśnie tu widzimy użyty rzeczownik necer, z jego korzenia wyda owoc. Pan Jezus wychował się w Nazarecie. Pan Jezus, który wypełnił ten, na którym wypełnił się ten tekst, ta mesjańska zapowiedź, i dlatego był nazywany Nazarejczykiem. O tym czytamy wielokrotnie w Ewangeliach. Dziś Nazaret, nasze myśli, nasze serca kierują się do tego świętego miasta. Pielgrzymi przede wszystkim kierują tam kroki do Bazyliki Zwiastowania. Bazylika ta przypomina odwrócony kwiat lilii, a stoi w miejscu, gdzie był dom Maryi. W miejscu, właśnie do którego przyszedł archanioł Gabriel i powiedział: bądź pozdrowiona, pełna łaski. To Nazaret. Przejdźmy teraz do drugiego miasta związanego z życiem Pana Jezusa. Betlejem. Miasto leżące na południe od Jerozolimy, czyli z północnej części Izraela przechodzimy do jego południowej części, w obszary już nieco pustynne. Betlejem leży kilka kilometrów na południe od Jerozolimy. Jego nazwa po hebrajsku oznacza dokładnie dom chleba, Bet Lechem. Rzeczownik bet to stan zależny, tak zwany status constructus, rzeczownika bajt, czyli dom. I zwróćmy najpierw uwagę, że właśnie ta forma bet jest komponentem, czyli częścią składową wielu nazw miast, wielu nazw. Przykładowo Betfage, Betszemesz, Betania, czy też Betel, o którym będzie mowa w dalszej części programu. Lechem natomiast oznacza chleb, a zatem Betlejem dom chleba. W przeciwieństwie do Nazaretu, który nie pojawia się w Starym Testamencie, Betlejem często jest wspominane w pierwszej części Pisma Świętego. Tam na przykład umarła i została pochowana Rachela, ukochana żona Jakuba. Z Betlejem pochodziła bardzo pobożna rodzina i mieszkała tam Rut, Moabitka. To piękne opowiadanie opisane w księdze Rut ukazuje, że wokół Betlejem musiały być pola uprawne, bowiem w Księdze Rut czytamy o zbożach, o uprawach zbóż, o żniwach jęczmienia. Z Betlejem pochodził także król Dawid, wielki król Izraela, który był prawnukiem Rut wspomnianej i Booza. Tam w Betlejem król Dawid został namaszczony na króla przez Samuela. Również tam młody Dawid pasł owce, a więc widzimy, że pierwszy król Izraela to pasterz, który opiekuje się swoim stadem. O Betlejem czytamy także w bardzo ważnym, znamiennym tekście prorockim, tekście zapowiadającym przyjście Mesjasza. To Księga Michała, rozdział 5, werset 1. A ty, Betlejem w Efrata, maleńkie jesteś w pokoleniu Judy. Z ciebie wyjdzie mi ten, który stanie się władcą w Izraelu. Jego pochodzenie od początku, od dni wieczności. Święty Mateusz w swojej Ewangelii przywołuje to proroctwo w bardzo znamiennym kontekście, mianowicie podczas rozmowy króla Heroda z mędrcami przybyłymi ze wschodu. Gdy zapytali się go, gdzie narodził się król żydowski. Wówczas król przywołuje arcykapłanów uczonych w piśmie i ci zgodnie odpowiadają, że będzie to miało miejsce w Betlejem, bo tak powiedział prorok. I rzeczywiście wypełniło się to. Mędrcy udali się do Betlejem i tam znaleźli dziecię Jezus z Maryją, matką Jego. I też popatrzmy, podobnie jak w przypadku Nazaretu, jak to Betlejem, czyli ów dom chleba, jest obecny w życiu i w posłannictwie Pana Jezusa. W miejscu, które oznacza dom chleba. Pan Jezus sam o sobie powiedział, ja jestem chlebem żywym. I On sam także powiedział o sobie, ja jestem pasterzem, dobrym pasterzem. A to miejsce właśnie związane jest z chlebem, a także i z królem Dawidem, który był pasterzem. I przejdźmy jeszcze do jednego miejsca, które jest wspominane w Ewangelii. Otóż w Ewangelii według świętego Marka w rozdziale 8, wersecie 10 czytamy, że Pan Jezus po drugim rozmnożeniu chleba zaraz wsiadł ze swoimi uczniami do łodzi i popłynął w okolice Dalmanut. I zatrzymajmy się nad tą nazwą. Tu już jest pewien problem. Mianowicie ani archeologia, ani historia, ani żadne świadectwa epigraficzne, czyli świadectwa spisane, nie potwierdzają nam istnienia takiej miejscowości. Nie została ona odnaleziona i najprawdopodobniej nigdy nie pozostanie. Dokąd zatem udał się Pan Jezus i gdzie albo czym jest owa Dalmanuta? Otóż z wyjaśnieniem przychodzi nam język aramejski i przekłady Nowego Testamentu na pokrewny mu język, czyli język syryjski. Otóż jeżeli słowo Dalmanuta zapiszemy po aramejsku lub syryjsku, widzimy tutaj na tej planszy zapis tego słowa, jak za chwilę zobaczymy dokładnie wyrażenia w obu językach, to otrzymamy właśnie wyrażenie do tamtej części, w domyśle do tamtej części jeziora, czy też w inne strony jeziora. Tutaj widzimy dokładnie to wyrażenie rozłożone na części, mianowicie przyimek le, oznaczający do, zarówno w języku aramejskim, jak i syryjskim, oraz mana, czy też po syryjsku mnoto, mnauto, część. A więc Jezus udaje się do tamtej części. Skąd zrodziła się zatem Dalmanuta w Piśmie Świętym, w Ewangelii świętego Marka? Otóż święty Marek był tłumaczem świętego Piotra, a papiarz, to bardzo cenne świadectwo z przełomu I-II wieku, mówi, że święty Marek spisał dokładnie wszystko, co apostoł zachował w pamięci. I być może Marek, który słyszał świętego Piotra mówiącego po aramejsku i od razu tłumaczył słowa świętego Piotra na język grecki, mógł zrozumieć wyrażenie do tamtej części, dalmanuto, jako nazwę własną. I tak też przetłumaczył. Nazaret, Betlejem, Dalmanuta. To miasta bardzo ważne w życiu Pana Jezusa. Ale najważniejszym miastem oczywiście jest Jerozolima. W Ewangelii świętego Łukasza w rozdziale 9 czytamy, że gdy nadchodziły dni wzięcia w górę Pana Jezusa, postanowił udać się do Jeruzalem. A co możemy powiedzieć, Pani Aniu, w ramach naszego wykładu o tym świętym mieście?
Jerozolima, hebrajskie Jerusalem, bez wątpienia należy do miast najważniejszych, miast centralnych. Gdy przyjrzymy się mapie, zobaczymy, że Jerozolima jest usytuowana mniej więcej około 30 km na zachód od Morza Martwego i około 50 od wybrzeży Morza Śródziemnego. Nie dziwota, że miasto to, pomijając już historie biblijne, uznano za niezwykle korzystne, jego lokalizację uznano za niezwykle korzystną. Jerozolima bowiem leży pośród wzgórz jerozolimskich. Jej klimat jest niezwykle łagodny. Lata są stosunkowo łagodne jak na tę część naszego globu. Również zimy są chłodne, deszczowe, dzięki czemu teren ten niekiedy nawet obfituje w roślinność. Ponadto Jerozolima jest doskonałym też punktem strategicznym. Jest przez to, że jest otoczona wzgórzami, jest też łatwiejsza do obrony. Pamiętajmy, że Jerozolima nie od samego początku była miastem żydowskim. Jerozolima, zwana niegdyś Jebus, czyli klepisko, była miastem kananejskim, w którym zamieszkiwali Jebuzyci. Dopiero król Dawid, a właściwie jego wódz Joab, ostatecznie Jerozolimę podbił i tam w tym miejscu powstało miasto Dawidowe. Przeczytajmy fragment Księgi Kronik, który nam o tym wspomina. I wyruszył Dawid z całym Izraelem na Jerozolimę zwaną Jebus. Mieszkańcami tamtejszego kraju byli Jebuzyci. I rzekli mieszkańcy Jebus do Dawida: nie wejdziesz tutaj. Dawid jednak zdobył twierdzę Syjon, to jest miasto Dawidowe. Jerozolima to nie tylko przepiękne widoki, doskonałe usytuowanie, ale przede wszystkim wiele historii. Jerozolima wielokrotnie była podbijana, była niszczona. Wspomnijmy tutaj choćby o najeździe asyryjskim, może nieudanym, które miało miejsce w VIII wieku, albo o udanym niestety najeździe babilońskim, który doprowadził do upadku miasta w 587 lub 6 roku przed Chrystusem. Jerozolima była także nazywana różnie. Słyszeliśmy już właśnie nazwę Jerusalem, słyszeliśmy nazwę Jebus. Była nazywana miastem Dawidowym, a za czasów rzymskich stała się Elium Capitoliną. Bez wątpienia Jerozolima jest centrum kultycznym. To właśnie w tym miejscu powstała chyba najsłynniejsza ze świątyń całego globu, czyli świątynia jerozolimska, ostatecznie zburzona przez Rzymian w 70 roku naszej ery. Co do pochodzenia nazwy miasta, tutaj filologowie mają niewielkie trudności. To pochodzenie nie do końca jest znane i nie do końca jednoznacznie rozstrzygnięte. Pierwszą i chyba najpopularniejszą propozycją rozwikłania nazwy Jerozolimy, Jerusalaim, jest złożenie. Nazwa ta miałaby się składać z dwóch członów. Pierwszym członem jest rzeczownik Jerusza. Jest to rzeczownik rzadko występujący w Starym Testamencie, na pewno mniej niż 10 razy. Słowo to oznacza dziedzictwo, oznacza majątek. Kiedy dodamy do tego słowa drugi człon, szalom, doskonale znane nam słowo oznaczające pokój, powstanie wówczas złożenie oznaczające miasto pokoju. I choć na kartach Pisma Świętego Jerozolima nigdy nie jest wprost nazywana miastem pokoju, w wielu miejscach możemy znaleźć wręcz idylliczne opisy Jerozolimy, które nawiązują do dobrobytu. Tutaj chociażby zwróćmy się ku księdze Tobiasza. W 13 rozdziale możemy taką pochwałę Jerozolimy odnaleźć. A skoro dobrobyt, to również pokój. Jerozolima jest takim prototypem miasta, w którym miałby panować pokój. Ten pokój nawiązuje też do innej sfery, innego wymiaru, wymiaru teologicznego. Często teologowie, bibliści, tłumacząc Pismo Święte, używają dwóch nazw świętego miasta: Jerozolima i Jeruzalem. Ta druga nazwa, Jeruzalem, miałaby odwoływać się do rzeczywistości właśnie teologicznej, rzeczywistości eschatologicznej. Świetnie koresponduje właśnie z tym wymiarem taka nazwa, która często odnosi się do Jeruzalem. Jest to miasto, które jest społecznością świętych. Jest to miasto święte. Wspomina o tym chociażby święty Paweł w liście do Galatów, pisząc następujące słowa. Synaj jest to góra w Arabii, a odpowiednikiem jej jest obecny Jeruzalem. Ono bowiem wraz ze swoimi dziećmi trwa w niewoli. Natomiast górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką. I to właśnie górne Jeruzalem jest tym, trudno tu powiedzieć, miejscem, trudno powiedzieć miastem, może tą rzeczywistością, do której każdy nas zmierza, którą każdy z nas ma nadzieję osiągnąć. Miasto pokoju, czyli Jerusza i Szalom, nie jest jedyną propozycją rozwikłania nazwy świętego miasta. W Księdze Rodzaju czytamy, że Jerozolimę zwano wcześniej Szalem. Miałoby być to miasto Szalem. Nie do końca też wiadomo, czym Szalem jest. Być może było to lokalne bóstwo, do którego ta nazwa miałaby się odnosić. W Szalem panował król Melchizedek, który zawarł przymierze z Abrahamem. Możemy zobaczyć teraz tekst z Księgi Rodzaju opowiadający o tym wydarzeniu. Melchizedek zaś, król Szalemu, wyniósł chleb i wino, a ponieważ był on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama, mówiąc: niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w Twe ręce wydał Twoich wrogów. Abram dał mu dziesiątą część ze wszystkiego. Mamy już Szalem. Zastanówmy się teraz nad tą częścią wstępną, tym przedrostkiem, który został dodany do nazwy Jeru. Niektórzy filologowie twierdzą, że Jeru nawiązuje do ofiary, którą miał złożyć Abraham ze swojego syna Izaaka. Znowu odwołajmy się do tekstu biblijnego z Księgi Rodzaju. Czytamy tam: i dał Abraham miejscu temu nazwę Pan widzi, Jir-e. Stąd to mówi się dzisiaj: na wzgórzu Pan się ukazuje. Czyli widzenie i Szalem. Jakieś bóstwo lokalne, być może najwyższy Bóg, którego czcił Melchizedek, miałby stać u podstaw, u podłoża nazwy najświętszego z miast. Skoro przyjrzeliśmy się już najważniejszym miejscom, związanym przede wszystkim z Nowym Przymierzem, warto udać się teraz po raz kolejny na karty Starego Testamentu, przyjrzeć się kartom Starego Testamentu i nie tylko nazwom miast, ponieważ również rzeki, również wzgórza i inne miejsca mogą nas zaskoczyć swoim znaczeniem. Księże Mariuszu, co ksiądz mógłby powiedzieć nam na ten temat?
Tak, proszę Państwa, trudno, bardzo trudno dokonać chociażby selektywnego wyboru już tylko przykładów nazw ich bogactwa znaczeniowego, nazw własnych w Starym Testamencie. Tu już zapowiem, wskazując bardzo cenną, bardzo dobrą lekturę, mianowicie książkę autorstwa ojca Bosaka, Leksykon wszystkich miejsc biblijnych. Co ważne jest w tej książce, rzeczywiście tytuł tej książki jest zgodny, niezwykle zgodny z jej treścią. Rzeczywiście jest to leksykon dosłownie wszystkich miejsc, nie tylko miast, nie tylko nazw gór, rzek, ale również nawet pewnych miejsc, jak twierdze czy budowle występujące w Biblii. I korzystając z tej książki, po jednym tylko fragmencie w odniesieniu do miasta, góry i rzeki. Jerycho, wyjątkowe miasto. Wyjątkowe z tego względu, że jest to najprawdopodobniej najstarsze miasto na świecie, mające już jakieś 10 tysięcy lat. Pierwsze osadnictwo w tym mieście, jak widzimy, leży ono w okolicach Morza Martwego, czyli południowa część Izraela. Pierwsze osadnictwo datuje się na 8 tysiąclecie przed Chrystusem. Wyjątkowość tego miejsca polega także na tym, że jest to miasto najniżej położone na świecie, 258 metrów poniżej poziomu morza. A jaka jest nazwa, etymologia? Otóż Jerycho, hebrajskie Jerach, pochodzi najprawdopodobniej, a przynajmniej wiąże się z hebrajskim rzeczownikiem Jerach, czyli księżyc. Pani profesor Anna tutaj w swojej prezentacji na temat Jerozolimy wskazywała na jedno z możliwych etymologicznych rozwiązań, odnosząc się do bóstwa Szalem czy Salem, jakiegoś chyba chtonicznego w tym przypadku bóstwa. Być może, że tak właśnie można też tą drogą można wytłumaczyć pochodzenie nazwy Jerycho. Od Jarech, księżyc. I pamiętajmy, że księżyc jako ciało astralne był czczony w starożytności jako bóstwo, i to bóstwo żeńskie, łączone także czasami w sposób taki antagonistyczny z męskim bóstwem, czyli słońcem. Jerycho bardzo często występuje na kartach Starego Testamentu. Najbardziej znane biblijne opowiadanie to oczywiście z Księgi Jozuego, ukazujące zburzenie murów Jerycha, gdy Izraelici weszli do Kanaanu i zaczęli zajmować ziemię obiecaną. W Nowym Testamencie to miasto występuje, jest wymienione w trakcie wędrówki Pana Jezusa do Jerozolimy. Jezus zatrzymuje się w Jerychu, tam uzdrawia niewidomych, a także spotyka się z Zacheuszem, tym bardzo niskim, małym człowiekiem, który wszedł na sykomorę, aby zobaczyć Pana Jezusa. Inną nazwą, którą chcemy tutaj przywołać i przedstawić, to Góra Karmel. Otóż Karmel po hebrajsku oznacza ogród, takie miejsce piękne, wdzięczne, bardzo żyzne tereny. A sama Góra Karmel znajduje się w północnej części Izraela, na blisko wybrzeża Morza Śródziemnego. Miejsce dziś oczywiście kojarzone z całą tradycją karmelitańską. Miejsce w czasach Starego Testamentu związane z prorokiem Eliaszem. I właśnie ta nazwa Karmel jest bardzo różnie używana, zamiennie w Starym Testamencie. Raz bowiem odnosi się faktycznie do miejsca geograficznego, do góry. Na tej górze wspomnijmy znamienny, słynny pojedynek proroka Eliasza z kapłanami Baala. To jest opisane w pierwszej księdze królewskiej. A z kolei teksty u proroków czy też w psalmach używają rzeczownika Karmel w odniesieniu do ogrodu, do miejsca pięknego miejsca. Zobaczmy to na dwóch przykładach. Fragment z księgi proroka Amosa, rozdział 1, werset 2. Tam czytamy: Pan z Syjonu zaryczy, tak dosłownie mówi tekst biblijny, wyda głos jak lew i z Jeruzalem wyda swój głos. Wtedy wyschną łąki pasterzy, a szczyt Karmelu uschnie. Tutaj Karmel jest zestawiony z górą Synaj, z górą Syjon, czyli z górą, na której wznosiła się świątynia jerozolimska. Natomiast prorok Micheasz, współczesny prorokowi Amosowi, w swojej księdze w rozdziale 7, wersecie 14 tak pisze: Paś lud Twój laską Twoją, stado dziedzictwa Twojego, samotnie mieszkającego w lesie, pośród ogrodów. W tym przypadku już chodzi, Karmel oznacza ogród. I jeszcze jedna, po przedstawieniu miasta, góry, przejdźmy też do miejsca bardzo dobrze znanego czytelnikom Pisma Świętego, a także wszystkim pielgrzymom udającym się do Ziemi Świętej. Mianowicie Jordan, rzeka przepływająca z północy na południe biblijnego Izraela. Wypływa ona ze stóp góry Hermon, najwyższej góry w tej okolicy, a wpada do Morza Martwego, czyli najniższego punktu na świecie. Nazwa Jordan może pochodzić od hebrajskiego czasownika Jarad, który oznacza schodzić, iść w dół. I rzeczywiście rzeka Jordan jest taką rzeką spadającą, schodzącą. Spadek terenu czasami jest bardzo duży, zwłaszcza w tym górnym biegu, gdzie Jordan tworzy kaskady, ale także wodospady. Gdy psalmista mówi, głębia przyzywa głębie hukiem wodospadów, być może, że właśnie siedział przy wodospadach Jordanu i słyszał ten piękny szum i odczytał go jako głos z nieba. Nad Jordanem święty Jan Chrzciciel udzielał chrztu. Nad Jordanem otwarło się także niebo i rozległ się głos, gdy do tej rzeki wszedł Pan Jezus, aby przyjąć chrzest od Jana. Głos Boga, który mówi: Ty jesteś moim synem umiłowanym. To taka krótka prezentacja różnych miejsc geograficznych Starego Testamentu. A jakie jeszcze inne miejsca, Pani Anno, możemy wskazać jako przykłady i piękno znaczeń, które kryje się w nazwach?
To ja postaram się sprężyć, żeby Państwu też zostawić trochę czasu na pytania. Chciałabym wspomnieć o trzech miejscach, ponieważ wspomnieliśmy już o Jerozolimie, w której mieściło się najważniejsze sanktuarium Izraela. Nie było to jedyne sanktuarium. Są jeszcze takie przynajmniej trzy miejsca, ja przynajmniej o tych trzech wspomnę, które są warte naszej uwagi. Jest to Dan, jest to Betel i jest to Berszewa. Ich lokalizacja też nie jest bez znaczenia. Widzą Państwo teraz przed sobą mapę. proszę zwrócić uwagę, po rozpadzie Królestwa Zjednoczonej Monarchii, tak zwanej, na Królestwo Judy i Królestwo Izraela, doszło do ciekawej sytuacji. Mianowicie Jeroboam, król buntownik z północy, chciał uniknąć pielgrzymek, które odbywali jego poddani do Jerozolimy, ponieważ w okolicach Jerozolimy właśnie znajdowała się granica pomiędzy dwoma królestwami. Żeby uniknąć tych pielgrzymek, odnowił kulty w dwóch sanktuariach, gdzie zresztą wprowadzono złote cielce. Właśnie w Dan i w Betel, które znajdowało się bardzo blisko Jeruzalem. W tym momencie pomiędzy Betel a Dan rozciągało się Królestwo Północne i wszyscy mieszkańcy tego królestwa już nie musieli pielgrzymować na południe do Królestwa Judy. Mogli pielgrzymować do Dan na samej północy, do Betel na samym południu własnego królestwa. Natomiast na południu, na pustyni Negev, znajduje się jeszcze Berszewa, która uchodziła za najbardziej wysunięte na południe miasto całego Jerozolimy. Nawet pojawia się na kartach Pisma Świętego takie stwierdzenie od Dan do Berszewy, co oznacza Królestwo Izraela w całej jego rozciągłości. Gdy mowa o Dan, Dan nawiązuje do słowa din, które tłumaczy się tutaj pan sądzi, właściwie nawiązuje do sądzenia. Miasto to, jak wspomnieliśmy, jest usytuowane na samej północy, u stóp właśnie góry Hermon, o której wspomniał przed chwilą ksiądz Mariusz, i nieopodal źródeł Jordanu. Nazwa tego miejsca, w którym mieściło się sanktuarium, nie bez przyczyny kojarzy się również z nazwą jednego z plemion, plemienia Danitów, które to osiedliło się na tych terenach, ponieważ Dan, które wcześniej nazywano Laisz, było takim miastem spokojnym, pełnym dobrobytu, które bardzo łatwo było podbić. Dan jednak z biegiem czasu, z biegiem historii, zostało uznane za sanktuarium schizmatyckie, za sanktuarium, w którym nie należy czcić Boga. I bardzo wymowne w tym miejscu wydają się słowa matki Samuela, Anny, która w swojej modlitwie powiedziała tak: Pan wniwecz obraca opornych, przeciw nim grzmi na niebiosach. Pan osądza, i tutaj mamy właśnie czasownik Jadin, krańce ziemi. On daje potęgę królowi, wywyższa moc swojego pomazańca. Dan zatem zostało osądzone zgodnie z nazwą, zgodnie ze znaczeniem swojej nazwy. Drugim takim miejscem jest Betel. Już ksiądz Mariusz wspominał o różnych nazwach, które mają właśnie tę składową, rzeczownik bet czy bajt w swojej nazwie. Również Betel do nich należy. Betel jest nazwą stosunkowo prostą do rozwikłania. Jest to bowiem dom Boga. Było to miejsce, w którym wydarzyło się wiele ważnych rzeczy. Natomiast gdy chodzi o samą nazwę, Pismo Święte tłumaczy nam, dlaczego to miejsce nazwano tak, a nie inaczej. Opowieść ta związana jest z samym Jakubem, który to właśnie w okolicach Betel miał widzenie. Przyśniła mu się drabina, która wspięła się aż do samego nieba. Przeczytajmy ten fragment. Gdy Jakub zbudził się ze snu, pomyślał: prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. I zdjęty trwogą rzekł: o jakże miejsce to przyjmuje grozą. Prawdziwie jest to dom Boga, Bet Elohim i brama nieba. Wstawszy więc rano, wziął ów kamień, który podłożył sobie pod głowę, postawił go jako stelę i rozlał na jego wierzchu oliwę. I dał temu miejscu nazwę Betel, o czym już wcześniej zresztą wspomniał, że jest to dom Boga, Bet-El, Bet-Elohim. Natomiast pierwotna nazwa tego miejsca była Luz. Trzeba nam jeszcze wspomnieć o ostatnim miejscu, o Berszewie, miejscu, które znajduje się na pustyni Negev. Również tam działy się wielce ważne wydarzenia związane i z przymierzami, i tam były składane ofiary, tam istniał ołtarz. Co znaczy ta nazwa? Nazwa Berszewa oznacza studnia siedmiu. Szewa to jest liczebnik, siedem. Dlaczego akurat siedmiu? Bo jest to miejsce, w którym Abraham z Abimelekiem zawarł przymierze, przymierze, które dotyczyło studni z wodą pitną znajdującą się w tym miejscu. I właśnie w ramach tego przymierza poświęcono siedem zwierząt. Przeczytajmy ten tekst. Abimelek zapytał Abrahama, co znaczy tych siedem jagniąt, które oddzieliłeś. Odpowiedział Abram, tych siedem jagniąt przyjmiesz ode mnie, żebym mógł mieć dowód, że to ja wykopałem ową studnię. Dlatego nazwano tę miejscowość Berszewa, że tam obaj złożyli przysięgę. Każde z tych miejsc, jak wspomniałam już na początku, uznano ostatecznie za schizmatyckie. Były to bowiem miejsca, które no, nie mogły ostać się przy centralizacji kultu, przy wyznaczeniu właśnie tego jednego, jedynego sanktuarium, w którym prawdziwie zamieszkiwała Boża obecność.
Tak, niestety, proszę Państwa, musimy już zrezygnować z dalszej części, którą przygotowaliśmy w ramach tego wykładu. Myślę, że te dwa wykłady w Katedrze Filologii Biblijnej, poprzedni odcinek w lutym, jak i ten, zachęcił Państwa do pogłębionego czytania Pisma Świętego ze zwracaniem uwagi na nazwy własne, ich znaczenia i także znaczenia imion. Pomocą tego raz jeszcze wskażę bardzo cenną lekturę, leksykon wszystkich miejsc biblijnych. Więcej o tej książce jeszcze za moment. Pani Anna też ma swój egzemplarz, bowiem korzystaliśmy, przygotowując dzisiejszy program z tej dobrej książki.
Szanowni Państwo, zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Tak jak nasi goście mówią, mamy książkę i ta książka może być również i takim prezentem na święta.
Dzięki uprzejmości wydawnictwa Petrus, wspomnijmy to wydawnictwo, dostaliśmy kilka egzemplarzy książki Leksykon wszystkich miejsc biblijnych i teraz, no, zgodnie z tradycją w ramach naszej katedry tych wykładów,
warunkujemy to tym, że ktoś stawia pytanie. Nie dopowiada, tylko stawia
Pytanie. Telefon i za zadane pytanie dotyczące dzisiejszego wykładu, czyli imion, czy też nazw własnych w Biblii, ta książka zostanie przesłana jako prezent.
Zachęcamy więc do kontaktu. Szanowni Państwo, telefony do studia, do telewizji Trwam. 56 657 00 11, drugi 56 657 00 12. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dla widzów zagranicy również dwa numery kontaktowe 48 56 657 00 13 i 48 56 657 00 14. Nie wiem, czy możemy z zazdrością patrzeć na tych, którzy żyli w Ziemi Świętej, bo te słowa, tak można powiedzieć, nazwy, imiona kryją wiele. Tak. Pytanie, czy my też tak patrzymy przez to, gdzie żyjemy, jak kogo nawet nazywamy, tak? Na jakie imię nawet na chrzcie świętym dajemy dziecku jako rodzice czy rodzice chrzestni, w jaki sposób też podpowiadamy. No bo to wygląda na to, że tutaj też w taki sposób bardzo dojrzały i dorosły przeżywają też Izraelici swoje kroczenie ścieżkami Pana Boga.
Może warto wspomnieć, że Semici bardzo byli uwrażliwieni na właśnie nazwy. Nazwa właściwie tutaj decydowała o losie człowieka, czy też o losie miejsca.
Zwróćmy uwagę, jak pojawia się, jakie jest Twoje imię w pojedynku Jakuba z aniołem, z tajemniczą postacią. Księga Rodzaju, 32 rozdział. Dlaczego pytasz mnie o imię? To imię miało wielkie znaczenie, wartość, ale stanowiło także o godności osoby. Nie można było imienia, tak jakbyśmy trochę sparafrasowali przykazanie z dekalogu, używać nadaremno. Nie tylko w odniesieniu do Pana Boga, ale również w odniesieniu do drugiej osoby. Tak,
wszystko bardzo na serio przeżywane. Prosimy bardzo, mamy pierwszy telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie ojca prowadzącego, Jolanta z Wielkopolski. Księże Mariuszu, bardzo dziękuję za wspaniały wykład i bardzo dziękuję za wszelkie mądre, istotne pytania, które tutaj też padają. I mam pytanie, dlaczego właśnie te imiona są tak ważne w Biblii? Jak ksiądz jakby tutaj by interpretował, jaki był zamiar też może natchnionego autora, żeby te imiona jakby wyszczególnić, żeby one były tak ważne? Pytam to w kontekście nawet tego, co na dzisiaj istnieje, że imiona się tak nadaje z jakichś seriali, z jakichś takich może mniej ważnych, prawda, źródeł. I chciałbym, żeby ksiądz nam tak jakby podkreślił wagę, znaczenie tego imienia. Bóg zapłać.
Dziękujemy pani Jolu. Księże profesorze.
Proszę państwa, miejmy na uwadze, że nie tylko w czasach biblijnych, aczkolwiek jak widzimy jest to bardzo wyraźnie, mocno podkreślone, ale także i dzisiaj imię stanowi o godności osoby. Dlatego nie może być byle jakich imion. Rzeczywiście w krajach semickich, w tej kulturze wyrosła Biblia i tak jest po dzień dzisiejszy, można powiedzieć, nie ma pustych nazw w przypadku imion. Nie ma pustych imion. Za imieniem coś znaczy. Także i za nazwą własną, czy to miasta, jak widzieliśmy, góry czy rzeki. Druga rzecz, imię stanowi o relacji. Relacji do najbliższej rodziny, czy też do relacji w społeczności i także w odniesieniu do Pana Boga. Nadanie imienia osobie wiązało się na przykład z jakimś ważnym wydarzeniem. I takie imiona na przykład możemy też wskazać w Starym Testamencie, na przykład imię Beniamin. Dosłownie syn prawicy, syn prawej ręki. Beniamin rodzi się jako, można powiedzieć, ukojenie w bólu dla Jakuba, Izraela, po stracie Józefa. Więc imię tu stanowi o relacji i o godności. Dlatego jest tak ono ważne.
Czyli konkretna historia, konkretne zdarzenie.
Także wydarzenie, tak.
Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Miałbym takie pytanie.
Proszę bardzo.
Ile w modlitwie Ojcze Nasz jest próśb do Pana Boga?
Możemy powiedzieć siedem, tak, ale w jakim mierze wiąże się to z dzisiejszym
tematem.
Wykładem właśnie o imionach?
Panie Tadeuszu,
To właśnie słyszałem.
Wiem, ale dziś mamy konkretny temat, konkretną propozycję, imiona i nazwy własne w Biblii, więc w jaki sposób to pytanie wiąże się, to nie jest jakiś konkurs, tak. Prawda, quiz, i nie chcielibyśmy tak też tego traktować, tylko co do tematu, jeżeli pan mógłby postawić pytanie, będziemy zobowiązani.
No nie, no w takim razie to już to wszystko.
Tak, to wspomnijmy jeszcze w tym kontekście, dziękuję, żeby imiona przytrzymać. Siedem imion, hebrajski liczebnik, Szeba.
Szeba, tak, tak było nawiązanie do Berszewie.
Mówione, ale to jest, no tak już powiedzmy, dopowiedzenie.
Tak, z pytanie też, no, na ile na przykład właśnie Izraelici mieli świadomość tego, co tak naprawdę dzieje się, czy te nazwy, imiona rzeczywiście kryją, czy to był taki proces ich dojrzałości, czy oni mieli świadomość na przykład kontekstu, Nazaret, Betlejem, tak jak mówicie, o Jerozolima.
Ja przypuszczam, że tutaj możemy z dwóch perspektyw właściwie, dwa punkty widzenia przyjąć. Mianowicie z jednej strony, rzeczywiście, jeżeli te miejsca powstały w takich kontekstach, o jakich wspominają nam autorzy biblijni, to ta świadomość wśród Izraelitów, którzy właśnie ustnie przekazywali sobie różne tradycje, na pewno była ogromna. I na przykład mieszkańcy Betel wiedzieli o tym, że ta historia jest związana z Jakubem, że tam właśnie to jest miejsce, w którym mieszka Bóg. Natomiast mogło być też całkiem odwrotnie. Mianowicie jakieś miejsce mogło się nazywać w dany sposób, a później autorzy biblijni, żeby wyjaśnić w jakiś sposób etymologię tego miejsca, znaczenie tego miejsca, dostosowywali do tego miejsca historię. To by były takie właśnie etymologie ludowe, z którymi też często my mamy do czynienia w naszych nazwach własnych na terenie Polski, właściwie na terenie całego świata. Więc możemy tutaj z dwóch perspektyw spojrzeć i myślę, że odnośnie wielu miejsc nie jesteśmy w stanie ostatecznie stwierdzić, czy najpierw była nazwa, czy najpierw była opowieść, na podstawie której nadano jakiemuś miejscu nazwę.
Tak. Ale bez wątpienia mieli autorzy biblijni świadomość bogactwa znaczeniowego poszczególnych nazw, gdyż bardzo często spotykamy takie dopowiedzenie. Właśnie po jakimś wydarzeniu biblijnym autor podsumowuje i dlatego nazwa tego miejsca po dzień dzisiejszy jest i tu pada nazwa własna. Są to tak zwane etiologie, czyli bibliści bardzo lubią, prawda, rozczłonkowywać tekst biblijny i umieszczać go, czy tak nazywać, określać różnymi gatunkami literackimi. Są to tak zwane etiologie, czyli wyjaśnienia nazw własnych, ich pochodzenie bardziej można.
Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Pan Jezus.
Na wieki wieków, amen.
Ja chciałam się odnieść tak odnośnie do imienia, jak na przykład w Radiu Maria czy w telewizji Trwam, te dwa imiona bardzo mnie interesują, a najbardziej to jedno, jedyne, nie? Jak się mówi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i potem jeszcze i Maria Zawsze Dziewica. I tutaj właśnie chcę pozdrowić wszystkich i tego kapłana, który głosił właśnie do tego brata kapłana, chcę się zwrócić odnośnie tych dwóch imion, jak właśnie dzisiaj tu było też wspomniane, to co mnie bardzo interesuje w Słowie Bożym, że mędrcy czy królowie, już nie pamiętam, ale mędrcy, szukali Pana Jezusa i znaleźli Pana Jezusa z Maryją, tak? Było tak mówione.
Tak,
z Maryją i oddali Mu pokłon. A tutaj jest ta różnica, chciałam zadać to pytanie, dlaczego i oddali Mu pokłon. Wiadomo, on jest, Pan Bóg jest jeden, jedyny z pierwszym przykazaniem, to się łączy. A kocham Marię dopiero dzisiaj, kiedy poznałam Jezusa. A dlaczego tutaj są te dwa imiona, a nie jedno? Ci mędrcy nie oddali Maryi i pokłonu i Panu Jezusowi. W Słowie Bożym tak pisze. Tylko przyszli, znaleźli Jezusa z Maryją i oddali Mu pokłon.
Pani Janino,
a ją kochamy
bardzo dziękuję. Patrzę na zegar, że mamy krótki czas.
Może tak. Istota pytania polega, dlaczego jest wspomniana Maryja.
Tak.
Odpowiedź jest prosta. Przecież małe dziecko, kilkumiesięczne, czy na pewno nie kilkuletnie, no nie mogłoby być samo w tym żłóbku betlejemskim, chociaż w tekst Mateusz już używa tutaj słowa dom. Mateusz przedstawia to tak, jak faktycznie znaleźli mędrcy, w jakiej sytuacji się znaleźli. Znaleźli kobietę, matkę z dzieckiem i tak to przedstawia, a pokłon oddali nowonarodzonemu królowi żydowskiemu, temu, którego szukali. Ale bezbronne dziecko nie mogłoby być bez matki.
Tak, bardzo dziękuję. Słowo jeszcze na podsumowanie.
Tak, proszę Państwa, możemy powiedzieć tutaj z bólem serca, nie zdążyliśmy przedstawić tego wszystkiego, co przygotowaliśmy i w poprzednim wykładzie, i w ramach tego wykładu. Wiele rzeczy zostało opuszczonych. Być może kiedyś wrócimy ponownie do nazw własnych, do imion, ale wyrażamy nadzieję, prawda, Pani Anno, że zainteresowaliśmy Państwa lekturą Biblii w takim wymiarze, by zwracać uwagę na znaczenie imion i znaczenie nazw. I jeszcze raz powtórzę, że bardzo cenną, bez wątpienia najlepszą lekturą uzupełniającą do Pisma Świętego jest właśnie ten leksykon wszystkich miejsc biblijnych. Jest też druga część wydana przez to samo wydawnictwo. W kolejności chronologicznej książka, o której teraz powiem, ukazała się jako pierwsza, mianowicie Leksykon wszystkich imion. Te dwa bardzo pokaźne tomy stanowią dla nas źródło wiedzy o imionach i nazwach własnych w Biblii.
Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że też w sposób pogłębiony będziemy patrzyli i na nazwy, te, które spotykamy w Piśmie Świętym, na imiona. No i też, gdy my tworzymy historię, przeżywamy historię, to to też będzie taka wartość dla nas dodana, żeby też patrzeć w taki sposób i dojrzały, przemyślany i wiedzieć, co robimy i jak też tą historię tworzymy. Bardzo dziękuję. Dziś byli z nami pani doktor Anna Rambiert-Kwaśniewska. Dziękuję.
Jeszcze raz dziękuję.
I ksiądz doktor Mariusz Majdziński.
Dziękuję.
Dziękujemy państwu za uwagę, dziękujemy za telefony. Zapraszamy w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.